Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
Piękna, uśmiechnięta, redaktor Małgorzata Żarn, uśmiechnięta, namówiłam. Redaktor miesięcznika W Świecie Historii. Witam serdecznie Pani Małgosiu, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Zanim wszystkim przejdziemy do naszego ulubionego tematu, to oczywiście kilka słów na temat sprawy, którą żyje na pewno cała Polska. Nie wiem, czy cały świat, nie wiem, czy większość krajów Europy. Myślę, że większość rodziców jednak tak, czyli sprawa Alfiego.
To jest po prostu, nawet właściwie nie mogę znaleźć odpowiedniego słowa. Na pewno jest to poruszające, przerażające, przykre i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście tu przymiotników można mnożyć. Natomiast jest to taki poziom barbarzyństwa w białych rękawiczkach, barbarzyństwa cywilizowanego, barbarzyństwa w obliczu i, że tak powiem, na mocy prawa, które tak naprawdę jest właśnie niedefiniowalne. No ja nie mogę sobie wyobrazić, jak można nie pomóc komuś, kto jest chory, tylko skazywać go na cierpienie po to, żeby umarł. No po prostu się to w głowie nie mieści w naszej cywilizacji w XXI wieku. I te opowieści o uporczywej terapii, która przysparza cierpień, to jest jakaś, nie wiem, no, coś, co się w naszej kulturze generalnie nie mieści, dlatego że przerwanie tej uporczywej terapii to jest dopiero przysparzanie cierpień. Jak można pozwolić komuś w cywilizowanym świecie, w jednym z największych krajów i najbardziej rozwiniętych Europy, żeby umarł z głodu? No proszę państwa, no, to po prostu jest nie do pojęcia. I jeszcze na dodatek, mało tego, że pozwolić, to wszystkich, którzy próbują mu pomóc, się siłami policyjnymi powstrzymuje. Rodziców się powstrzymuje. No, na litość boską, jak to nazwać?
No, młodzi ludzie, jakiś prawda? Ja ich podziwiam, że oni jeszcze mają siłę.
No więc,
siłę,
ale czy oni mają jakieś inne wyjście? Każdy, kto jest rodzicem, jeżeli sobie tą sytuację wyobrazi, że jest bezradny, kompletnie w obliczu, nie wiem, jak to nazwać, bo to nawet nie jest kwestia bezduszności, tylko jakiejś perwersji państwowej i prawnej. Prawda, że ktoś inny decyduje o takich immanentnych ludzkich potrzebach przy pełnej gębie frazesów na temat tego, że państwo prawa, prawa jednostki.
No czytamy tam w Liverpoolu prawa na stronie, że tam jest chodzi o to, by uszanować godność dziecka i jego rodziców.
No właśnie, no jak można jakby szanując godność dziecka i jego rodziców przyglądać się, czy nawet spowodować to, żeby cały świat, łącznie z tymi rodzicami w poczuciu absolutnej bezradności obserwował powolne i takie pełne męki, dogorywanie niewinnego dwulatka, który kompletnie nie zdaje sobie nawet sprawy z różnych rzeczy i wszyscy, nikt sobie nie zdaje sprawy, że niby dlaczego to dziecko ma cierpieć? No jest coś takiego jak opieka paliatywna.
Ja bym chyba jakąś brygadę antyterrorystyczną wynajęła i siłą po prostu wzięła to dzieciątko, przewiozła dalej. Ale dlaczego kilka dni wcześniej, dwa dni wcześniej, trzy dni wcześniej zachwycano się Royal Baby, tak?
Tak, ale zostawmy to biedne Royal Baby, bo ono oczywiście niczemu nie jest
winne. Ja wiem, że jest niewinne, ale czy księżna, książę nie powinni zareagować? Kochani, dziękujemy, że cieszycie się z narodzin naszego synka, ale tam jest też chłopiec, który potrzebuje pomocy.
Oczywiście, że według naszej kategorii wartości powinni zareagować. Znaczy, przede wszystkim w wartości jakby związane z chrześcijaństwem, przede wszystkim to jest miłość bliźniego. Kochaj bliźniego jak siebie samego. Pomagaj bliźniemu, no i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście można to zrobić w sposób tak przewrotny, jak tu zostało to zrobione, że pomocą bliźniego uznaje się jego powolną śmierć, prawda? Bo to niby wszystko jest w obliczu tego, że dla dobra tego dziecka.
Bardziej humanitarne.
Tak, i jeszcze na dodatek nie można przewieźć Alfiego do Włoch, ponieważ zagrażałoby to jego życiu. No przepraszam bardzo, czy nawet to już, nie wiem, Mrożek by takiego zdania nie wymyślił, no. Po prostu no jest to taki absurd i taka groteska, że no, nie wstydzę się tego powiedzieć, że po prostu szatan nam się śmieje w twarz, a my jak głupki to wszystko jakby przyjmujemy.
Ja widziałam minę tego sędziego, no.
Tak,
to
ale
będzie
teraz
pytał, czy on jest poważny.
Ja myślę, że
on
tu
jest poważny.
Ja nie wiem, nie znam sędziego, nie znam jakby ludzi, nie jestem w stanie sobie nawet wyobrazić, czym może się
ale
taki sędzia...
Ale to podobno
sędzia...
nie pierwszy przypadek w szpitalu.
Tak, no ten szpital to jest też inna rzecz, ale ja myślę, że z naszego punktu widzenia i też i z okazji, przy której żeśmy się, z której żeśmy się tutaj spotkały, to znaczy rozmowy o historii, to dla nas jest pewna jakby taka nauka, nie wiem jak to nazwać, istotowa z tego wszystkiego wynika. To znaczy, myślę, że to, co się dzieje dzisiaj z Alfim w Liverpoolu, to jest coś takiego, co się nazywa skrupulantyzmem prawa. Ktoś sobie wymyślił w demokracji, że no, jakby umowa społeczna, bo to jest taka forma umowy społecznej, ma być jakby kwestią dominującą nad właściwie wolą jednostki, prawda? Że to wola większości. Większość sobie postanowiła, że będzie tak i tak. No i sądy tutaj jako te niezawisłe instytucje mają tego prawa strzec. No i tu mamy taki właściwie namacalny dowód na temat tego, jak litera prawa, która jest stosowana bezdusznie, absolutnie, być może, że nawet uchwalona w dobrej wierze, ja tego nie neguję, w którymś momencie przeradza się w coś, co jakby powoduje samo zło. I jeżeli tego człowieczeństwa i tego ducha i tego chrześcijaństwa, czyli czegoś, co jakby w konstytucji na przykład mieści się w preambule, to tego ducha prawa nie będzie, tylko będzie stricte taka stosowana skrupulancko litera prawa, to my po prostu zmierzamy do upadku absolutnego. To jest jedna sprawa, a druga
urzędnik,
sprawa...
Urzędnik, nie wiem, bez serca, w ogóle bez oddechu,
ale
relatywizm
w ogóle,
piętrzący się
sam
moralny. No.
Pomysł, żeby urzędnik decydował o tych relacjach, wchodził w te relacje, które są podstawą naszej wspólnoty. No to jest po prostu nie do pomyślenia, że podstawą naszej wspólnoty jest rodzina, a relacja między dziećmi a rodzicami, rodzicami a dziećmi jest relacją w gruncie rzeczy jedyną w swoim rodzaju i ona powinna być specjalnie chroniona, dlatego że my zakładamy, w przeciwieństwie do współczesnego prawodawcy w bardzo różnych tam krajach pod wpływem różnych genderów i tym podobnych rzeczy, że ta relacja jest dobrem. To znaczy, że normą w tej relacji jest miłość między rodzicami a dziećmi. Czyli jeżeli jest miłość, to konsekwencją tej relacji jest dobro, że każda z tych dwóch stron kocha się wzajemnie i chce dobra dla, przede wszystkim rodzice chcą dobra dla swojego dziecka. I jeżeli wchodzi tu i my pozwalamy jako ludzkość, jako społeczeństwo, jako wspólnota na ten zabieg, jeżeli wchodzi tu nadrzędna instytucja państwa, która wbrew woli rodziców w takiej jakby istotowej relacji ma prawo głosu decydującego, trzymając się jakiejś litery prawa idiotycznej, mimo tego, że rzeczywistość zaprzecza temu wszystkiemu, bo przecież ten sąd czy ci lekarze uznali, że jak się odłączy Alfiego od aparatury, to on zaraz umrze, prawda?
Po trzech minutach dokładnie.
Ile czasu to trwa? I jeszcze na dodatek, żeby zweryfikowali swoje zdanie i jakby przystąpili na przykład do ratowania, do pomocy, mhm, do tej opieki paliatywnej w tym momencie, to w porządku. Natomiast nie, oni tkwią uporczywie w tym swoim orzeczeniu. Nie wiadomo dlaczego. I jeszcze na dodatek, nie dość, że nie pomagają, to jeszcze przeszkadzają tym, którzy chcą pomóc. No dla mnie to po prostu...
Nie wiem, to jest może przedpole do uspokajania, wejścia w rzeczywistość, eutanazji i tak dalej. Może to jest to.
Tak,
może.
Ale to jest
perspektywa tego.
To jest, dlaczego ja tak, że tak powiem, o tym mówię w tych okolicznościach
historycznych.
Otóż dlatego, że jednak, proszę państwa, myślę, że historia jest nauczycielką życia. I jeśli się przyjrzymy historii naszego państwa, naszego narodu i przyjrzymy się historii w ogóle cywilizacji europejskiej, to zobaczymy, że w tej cywilizacji europejskiej, dopóki panował duch takiej, no, wyrastający z chrześcijaństwa, to dopóty ta wspólnota była bezpieczna. Natomiast w momencie, kiedy zaczyna prawo w sensie litery prawa, a nie ducha, przejmować jakby tą istotę relacji w społeczeństwie, no to w tym momencie zaczynamy mieć kłopot. I tu już nawiązuję dokładnie do tego, co mamy w naszym miesięczniku, mianowicie tematem miesiąca jest Konfederacja Barska. Już tu mówiłam o Konfederacji Barskiej wielokrotnie, więc może już o samej...
Było o przyczynach, o skutkach, samej, o okolicznościach.
Tak jest, prawda? o samym zjawisku nie powiem. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę jakby u podstawy degeneracji polskiej struktury ustrojowej właśnie leżał ten skrupulatyzm prawny. To znaczy w momencie zaczęło się od tego, że pan poseł Siciński nie dopuścił do prolongaty Sejmu w roku 1652, co było absolutnie zgodne z uchwalonym chwilę wcześniej prawem, że Sejm ma trwać 6 tygodni i ani kawałka więcej. I w tym momencie, mimo tego, że tego Sicińskiego się odsądza od czci i wiary, no to z punktu widzenia jakby osoby praworządnej, to on był tylko wzorowy, bo wszyscy inni się nie dostosowali do tego prawa świeżo uchwalonego, a on jak najbardziej był za. No a dzisiaj mamy do niego pretensje, prawda? Bo się okazało jednak i później się okazuje w przeciągu tych 150 lat do czasu upadku państwa polskiego, dobrze mówię, to, że właśnie ten skrupulatyzm prawny, to takie trzymanie się bezduszne litery prawa, które w różnych wypadkach no właściwie utrudnia i jest kulą u nogi, a nie pomaga, doprowadza jednak do upadku państwa w dużej mierze, oczywiście nie jako jedyne. Dlatego, że to prawo po prostu jest dla człowieka, a nie człowiek dla prawa. I tutaj mamy właśnie tą podstawową istotę. I teraz druga rzecz, która też dotyczy trochę wcześniejszej historii, mianowicie takiej, że proszę, na pewno państwo pamiętają, jak uchwalana była pierwsza postkomunistyczna konstytucja polska, to były spory o inwokację, to znaczy o to odwołanie się do Pana Boga. I dlaczego były takie spory i o co chodziło? Jaka jest idea? No więc właśnie idea jest taka, że ponieważ prawo ma to do siebie, że wszystkich przypadków, które się w życiu człowieka zdarzają, nie będziemy w stanie zapisać, to zawsze mamy tę nadrzędną instancję, według której możemy różne rzeczy interpretować. I jeśli odwołujemy się do Pana Boga, co oczywiście dla ateistów było ponoć nie do przyjęcia, to nie chodzi tu o to, żeby Pan Bóg ingerował w nasz system prawny bezpośrednio, tylko chodzi o to, że jakby w momencie, kiedy są wątpliwości interpretacyjne, to do interpretacji będzie nam tutaj na przykład pomocne 10 przykazań. Czy te wszyscy, całe ten normatyw...
Możemy się odwołać, jak mamy, tak?
Wiemy, w jaki sposób mamy interpretować prawo. No i to jest właśnie istotne i to tak właśnie na marginesie tego wstrząsającego przypadku Alfiego i tej jakiejś, nie wiem, bezduszności. A jeszcze na dodatek, co też dla mnie jest kompletnie niezrozumiałe, że mamy do czynienia z taką schizofrenią, na którą my się wszyscy godzimy. To znaczy z jednej strony opowieść o liberalizmie, czyli wolności jednostki. Tutaj jak widać wolność jednostki nie jest dla wszystkich.
No nie, no bo to jest wolność tylko dla mnie, a jak...
No ale tak, właśnie dla mnie nie ma, jakbym była rodzicem, no to nie ma.
Ale dla mocodawcy tylko.
No ale właśnie o to chodzi, że on jest urzędnikiem, to tak. Nie jest ta jednostka, to jest jedna schizofrenia. Druga schizofrenia polega na tym, że mamy w tej chwili, jeśli chodzi o niepełnosprawnych, właściwie to nawet to jest jakieś inne teraz określenie, bo to mamy w tej chwili właściwie wszystko nastawione teoretycznie na nich, żeby było im wygodniej. Tam muzea, to ja siedzę w tym, więc że zawsze jak opracowujemy różne ścieżki zwiedzania, wystawy i tak dalej, to musimy mieć też na względzie właśnie osoby, które nie do końca sobie radzą z różnymi rzeczami. No ale w momencie, kiedy mamy do czynienia z istotą, czyli z życiem tych niepełnosprawnych, no to zarówno dzieci, powiedzmy z zespołem Downa, prawda, czyli aborcja eugeniczna, plus właśnie przypadek takiego Alfiego, no to właściwie nie mają one prawa do życia, ponieważ ktoś, jakaś instancja w ten sposób zadecydowano. Wszystko to po prostu jest jakimś takim bałaganem i do czasu, kiedy nie stworzymy sobie własnego takiego silnego poczucia tożsamości, a historia naprawdę, jeszcze raz powtarzam, do znudzenia, nauczycielką życia jest i można się bardzo wiele z niej nauczyć, to będziemy po prostu jak dzieci we mgle.
Pani Małgosiu, tylko krótko, jak Rzym zareagował na Konfederację?
No więc właśnie, Rzym zareagował na Konfederację w osobie swojego nuncjusza Duriniego, można powiedzieć, że bardzo przychylnie. To znaczy nuncjusz zdecydowanie próbował uzyskać u papieża w Stolicy Apostolskiej poparcie dla tego ruchu i wyraźnie był, mijając się bardzo mocno z ówczesnym prymasem, o którym już tutaj też...
Już wspomniałyśmy, tak to ten, jest, który uciekł.
Opowiadałam właśnie najgorszym prymasem, Gabrielem Podolskim, no to właśnie nuncjusz, ja nie tylko nie
Amerykanie
pamiętam.
Nas słuchają i zrobią o nim jeszcze serial. I będzie, że był Polakiem, tak?
Nie, właśnie Polakiem nie był, był w Polsce akurat w tym czasie i był... I był bardzo, bardzo ciekawą osobą. Angelo Durini właśnie, którego niektórzy określali wściekłym konfederatem. Oczywiście wściekłym konfederatem nie był. Natomiast naprawdę spowodował, że Stolica Apostolska dwa razy próbowała tutaj dyplomatycznie zadziałać na rzecz polskiej tej konfederacji przeciwko Rosji. Przede wszystkim właśnie tutaj oddziaływując na Francję, ale no, jak wiadomo, wiele nic z tego nie wyszło. Klemens XIV go odwołał zaraz po Konfederacji, więc widać było, że to też był taki, że tak powiem, wycelowany dyplomata na ten czas. No.
Ja otworzyłam na stronie 49 homoseksualiści w resorcie.
Ale ja nie będę na ten temat
ale
mówić.
Ale od razu przeszłam na stronę 60. Tak, żołnierze Andersa przeciw antysemityzmowi.
Tylko ja...
Same elektryzujące tematy.
Jeszcze powiem o tym homoseksualizmie. Oczywiście bardzo, bardzo państwa zachęcam do lektury tego tekstu napisanego przez pana Przemysława Benkena. Tu chodzi oczywiście o inwigilację tego środowiska i taki skrypt powstał w roku 1963, napisany przez pułkownika Adama Krukowskiego, profesora Bolesława Popielskiego i majora Artura Solarza oraz pułkownika doktora Ryszarda Zelwańskiego, więc jak widać, że tak powiem, bardzo został on dopracowany, prawda, wydany przez Departament Kadr i Szkolenia Wydziału Wydawnictw Operacyjnych, proszę państwa, tutaj zabijam
ale
państwa, że tak powiem, strukturalnością i tego Urzędu Bezpieczeństwa już wówczas służby, to no jest to po prostu opracowanie na temat środowiska, charakterystyka, że tak powiem, osób podatnych na tego typu różne rzeczy oraz oczywiście porady, jak należy takie środowisko inwigilować, jakie są zadania aparatu bezpieczeństwa stosunkowego. Do nich nic więcej nie powiem. Zachęcam do lektury. Wiem, że jest to interesujące. I jeszcze chciałabym państwa zachęcić, jak już jesteśmy przy tej historii najnowszej, do bardzo ciekawego tekstu kryminalnego. Jak człowiek zacznie czytać, to nie może się oderwać.
997.
Pana Patryka Pleskota na temat francuskiego wcielenia seryjnego samobójcy. I to jest to w latach 80. we Francji, że opowieść o Polakach, którzy, i tu trzy kropki, pozostawiam to w zawieszeniu, żeby państwo sobie
dusza
sami,
kontusza,
sami
polski
do
dyplomata
tego,
na dworze perskiego szacha.
Tak jest. Dusza kontusza to jest taki cykl, który wprowadziliśmy stosunkowo niedawno. Pan profesor Henryk Litwin nam jest tego autorem. Ma bardzo dużo różnych ciekawych informacji, bo siedzi w źródłach i w ogóle. A poza tym jest również i dyplomatą, także wie, o czym pisze. I tutaj jest taka opowieść o Ormianinie, który przyjechał do Polski i który no, z racji swoich takich zainteresowań profesjonalno zawodowych, znaczy tam finansowych, nazwijmy to tak, został wysłany na dwór szacha perskiego. Nazywał się Sefer Muratowi. Mickiewicz. Potem został Sewerynem, bo spolszczył.
Coś tam mignęło mi rzeczywiście.
I pojechał jako królewski agent, to było za panowania Zygmunta III Wazy do Persji. Wtedy oczywiście trzeba pamiętać, że Polska akurat w tym czasie miała największe terytorium, więc te obszary właściwie południowe też, jeśli chodzi o dyplomatyczne działania, były w zakresie zainteresowań polskiego monarchy. I tenże Sefer Muratowicz pojechał tam jako kupiec, natomiast...
Kupiec?
Tak, właśnie, bardzo słusznie należy puścić oko, dlatego że okazało się, że on po prostu jest agentem. Ale ponieważ myśmy nie mieli relacji dyplomatycznych bezpośrednio z tym... na dworze
to
szacha,
można było taki zabieg polskim, miły zastosować.
To on właśnie był agentem i jeszcze na dodatek był takim agentem wpływu, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, bo podobno wygłaszał różne przemówienia, w których właściwie opowiadał, że owszem, cesarz jest potężny, car moskiewski również i sułtan turecki, ale najpotężniejszy jest król polski, choć, że tak powiem, nie używa tytułu cesarskiego w swojej tytulaturze, ale to wszystko są pozory. Dlatego
PR.
Tak,
że
tak, właśnie PR i jak się okazuje różne rzeczy, które nam się wydaje, żeśmy wymyślili w XXI wieku.
Tak, ich mieliśmy
to
ludzi.
Jest, a się okazuje, że nie, więc...
Ale pani Małgosiu, spojrzałam, przepraszam, na tą fotografię i mówię, Keanu Reeves, ale to nie jest Keanu
Reeves.
Nie,
to jest równie przystojny i fantastyczny naukowiec. Bardzo ciekawa postać. Cieszę się, że tutaj został on przywołany, żeby nam nie umknął. To jest pan profesor Richard Butterwick Pawlikowski. Proszę zwrócić uwagę na zbitkę dwóch nazwisk. Mianowicie jest to...
Nasz czy nie nasz?
Właśnie. Bardzo ciekawa osoba i tym bardziej ciekawa, że zajmuje się polską historią i jest specjalistą właśnie z tego okresu schyłku państwa polskiego, czyli od oświecenia XVIII wieku. Napisał ogromną taką książkę na temat kościoła katolickiego w oświeceniu w Rzeczpospolitej. No i jest specjalistą również od Konfederacji Barskiej. A jest tym ciekawszym specjalistą, że, jak mówiłam, jest właściwie, można powiedzieć, dwukorzeniowy. To znaczy, jest ewidentnym Brytyjczykiem. Jego językiem macierzystym jest język angielski, ale okazało się, on zresztą się dowiedział o tym jakoś tak, jak miał lat 16-17, czyli już był młodzieńcem rozumnym, że jego dziadek jest Polakiem.
Ze strony mamy albo taty, tak?
I ten ze strony mamy i ten dziadek zaraził
to
go...
To nasz, jak ze strony mamy, tak.
Zaraził go polskością i no i on zaczął się interesować na tyle, że nie znał języka polskiego. Zaczął się tym, nauczył się polskiego, przyjechał tu na studia i tak dalej. Poznał tutaj dziewczynę, z którą...
Polkę?
Tak, Polkę, z którą się ożenił i właśnie z tego, co opowiadał nam kiedyś, bo robiliśmy z nim też duży wywiad swego czasu, to z żoną się umówili tak, że przyjmą wzajemnie swoje nazwiska. To znaczy jego nazwiskiem takim naturalnym, czyli po ojcu to jest Butterwick, a po żonie Pawlikowski, więc w tej chwili używa nazwiska Butterwick Pawlikowski i mówi bardzo dobrze po polsku i bardzo się interesuje.
Czyli można go zaprosić nawet do radia.
Tak, zdecydowanie naszą historią, a jest to o tyle ciekawe, że zawsze ciekawe jest spojrzenie z zewnątrz. To znaczy, jak człowiek ma troszeczkę dystansu, troszkę w innej kulturze się wychował.
Tylko, że pan tak tego dystansu nie miał za dużo.
Nie, nie, ale właśnie to jest, to nam, to znaczy, to nie jest powiedziane, że my musimy wszystko przyjąć, prawda? Tylko dla nas to jest ciekawe, jak ktoś pokazuje inny sposób myślenia, co nam też otwiera pewne kanały i pewne możliwości.
I został w Polsce.
Tak, no on jest w Polsce, jest w tym centrum, europejskim centrum...
Kolegium Europejskiego w Natolinie, tak szef katedry cywilizacji europejskiej.
Tak, bardzo Także naprawdę bardzo, bardzo ciekawa postać i bardzo ciekawy
I zastanawiam
naukowiec.
Się, co wybierzemy na zakończenie. No wszystko to jest ciekawe, naprawdę. Wszystko. Amerykański anioł, uśmiecham.
To jest też bardzo,
na stronie 47.
Bardzo ciekawa, właśnie w obliczu tego wszystkiego, co się teraz dzieje się strasznie dużo rzeczy, naprawdę. Mhm. I to jest historia dotycząca Amerykanina, pana, nie pamiętam imienia, Varian. Varajan Fraj, o, tak się nazywał, to był redaktor jakiegoś niezbyt wielkonakładowego pisma amerykańskiego, który był jednym z inicjatorów powstania takiego centrum pomocy przede wszystkim Żydom w Niemczech. To wszystko się dzieje w latach 40., właściwie w 40 roku jest założona ta instytucja i on zostaje wydelegowany do Europy, czyli do Francji przede wszystkim, żeby zrobić taką listę osób, już wcześniej jakby zręby jej zostały opracowane, intelektualistów europejskich, na których jakby też i ta cywilizacja europejska się wówczas tam opierała i była przez nich przetwarzana mocno. Jak na przykład Manowie, Foy, zawsze mam kłopoty z tym nazwiskiem.
Wiemy, o kogo chodzi.
Wiemy. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą. Foyt Wanger, tak. No. O właśnie. I paru właśnie innych intelektualistów pochodzenia żydowskiego, którzy mieszkali w Niemczech, a którzy po 36 roku i tych ustawach norymberskich, no byli po prostu zagrożeni. I teraz jest właśnie taka akcja, żeby ich wszystkich w jakiś tam sposób sprowadzić do Stanów. I wcale nie jest tak, że w Stanach Zjednoczonych jakby ta akcja
od razu,
z otwartymi ramionami. Jest kwestia bardzo dużego wysiłku, zebrania pieniędzy, przeprowadzenia ich przez Pireneje wielokrotnie, bo z tej Francji, do której oni uciekli.
Kolejny scenariusz.
Trzeba było ich do Hiszpanii, gdzie pan nazista, no prawie, że faszysta Franco zdecydowanie dużo bardziej i lepiej traktował tych uchodźców niż tych Żydów, Niemców pochodzenia żydowskiego, niż w Niemczech oczywiście i jak się okazało też i lepiej niż, że tak powiem, przynajmniej na początku w tej liberalnej Ameryce, dlatego że...
Szkoda, że musimy kończyć.
No właśnie.
Polecam najnowszy numer miesięcznika w sieci historii. Żałuję, że nie zdążyłem powiedzieć o ustawie, tej słynnej ustawie ostatniej.
No,
ustawa 447.
Myślę, że nie ucieknie.
Że nie uciekniemy przed tematem. No, dziękuję serdecznie pani Małgorzata Żaran była dzisiaj z nami.
Dziękuję
do usłyszenia.
Bardzo, do usłyszenia.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.